Przez 18 lat właściwie tematyka była, można powiedzieć, jednorodna. Cel był jednorodny, czyli ratować życia ludzkie poprzez kształtowanie świadomości. Dotyczył tak naprawdę wszystkich uczestników ruchu drogowego. W tym roku 18 edycja jest szczególna, dlatego że 18 wszystkim nam się kojarzy z wchodzeniem w dojrzałość. Zatem w tym roku główny nacisk kładziemy właśnie na młodych ludzi. Młodych kierowców, tych, którzy mają prawo jazdy, którzy za chwilę będą mieć prawo jazdy, dojrzałość zobowiązuje. Partnerstwo jest podstawą bezpieczeństwa na drodze, że wchodząc w dorosłe życie powinniśmy właśnie tą dojrzałość pokazywać na drodze. Przed nami w ogóle długa droga, czyli droga doświadczeń i ryzyko naprawdę nie ma sensu, bo w myśl ostatnich zdarzeń, gdzie tak młodych dużo ludzi ginie, bardzo fajnych, naprawdę fajnych przed nimi całe życie, to jest bardzo smutne i jakby przestroga dzisiaj, przestroga młodych ku młodym, że trzeba naprawdę rozważnie jeździć, bo też takim tematem nagminnym to jest właśnie używanie podczas jazdy, niestety, telefonów, czytywanie SMS-ów, szukanie czegoś tam w internecie, a czasami
tak,
jedna
ale
sekunda.
Nawet to jest oglądanie filmów w trakcie jazdy, no bo to też się zdarza, prawda, no bo te nasze samochody są teraz wyposażone, no już te podstawowe, w uchwyty, czyli ten nasz telefon możemy zamontować. Drugie to są ekrany, które są już dostępne właściwie w każdym samochodzie i do nich też można podłączyć telefon, czy właściwie oglądać film. Skąd to się bierze? Skąd właściwie pomysł na to, że mamy taką podzielność uwagi? No przecież jej nie mamy.
Zdecydowanie nie mamy takiej podzielnej uwagi. Ja nie rozumiem, dlaczego jest tak dużo gadżetów w samochodzie, dlaczego ludzie montują sobie jeszcze więcej tych gadżetów, bo każdy gadżet to właśnie rozpraszacz kompletny. Czasami jedna sekunda ratuje życie, bo nawet jeżeli my jeździmy poprawnie, to czasami kierowca obok zrobi naprawdę coś niepoprawnego i wówczas może kosztować to nas naprawdę wiele i życie, tak? Mówimy o tych rozpraszaczach uwagi w samochodach, w pojazdach. Ja sama jeżdżę, jestem czynną motocyklistką od lat i też jestem zupełnym przeciwnikiem słuchania muzyki podczas jazdy motocyklem, dlatego że ja osobiście muszę mieć kontakt z rzeczywistością, natomiast no wiem, że dużo młodych ludzi też jeździ właśnie w słuchawkach. Odcinam kontakt z rzeczywistością, a przecież sygnały, które są gdzieś tam z zewnątrz, które przychodzą, to są często te ostrzegawcze, tak? Tak dużo aspektów i ja myślę, że każdy z nas, będąc kierowcą, czy właśnie samochodu, czy jednośladów, zdobywa doświadczenie w ogóle przez lata, tak? Czasami robi błędy, bo jesteśmy tylko ludźmi, ale najważniejsze, żebyśmy się też uczyli na tych błędach. Też jest ważne, żebyśmy obserwowali otoczenie i że te takie tragiczne sytuacje, które mają miejsce, żeby były dla nas ogromną szkołą, żeby nam zapadły w pamięć, że nas również to dotyczy, tak? My również możemy zginąć na drodze, ale również możemy zabić innych ludzi, innych uczestników ruchu drogowego, więc jakby prędkość, alkohol, właśnie te rozpraszacze energii, o których mówimy, no mówimy temu nie, tak? I jeżeli mówimy o młodych ludziach, wiadomo, że młodość ma swoje prawa, jest. Młodzi ludzie mają dużo adrenaliny, tak? Pamiętamy nasze osiemnastki i później to wchodzenie dalej w ogóle w tą młodość, ale my mamy takie możliwości, my mamy kilkaset torów w Polsce, gdzie można naprawdę motocyklem, samochodem pojechać na tor, zgubić tą adrenalinę pod okiem instruktora, zobaczyć, jak wygląda droga podczas właśnie hamowania w warunkach, nie wiem, po deszczu, w różnych innych trudnych i wtedy to przenieść na drogę.
Tomasz Kulik, instruktor nauki jazdy i techniki jazdy.
Jak to jest, że młodzi ludzie nie chcą, starsi też zresztą, chodzić na różnego rodzaju kursy doskonalenia jazdy? Z czego to wynika?
Bardzo często powodem niechęci do podążania kwalifikacji jest wysoce nieuzasadnione, wysokie mniemanie o sobie. Jest to nasza cecha narodowa, która przydała się w kilku bitwach i w paru wojnach, bo odrobina bezczelności na polu walki jest potrzebna, ale na co dzień jeżdżenie w ruchu drogowym to nie jest pole walki, a niektórym tak się wydaje. Wielu kierowców myśli o sobie na wyrost, że są bardzo dobrymi kierowcami, więc można zadać pytanie pomocnicze, co o sobie myśli Tomasz Kulik. Nie jestem tak dobrym kierowcą, jakim chciałbym być. Nie jeżdżę tak dobrze jak pani Michel Monton, czy jak pan Krzysztof Hołowczyc. Ale staram się. Podnoszę kwalifikacje, mimo że sam zawodowo jeżdżę na motocyklu, sam w szkole motocyklistów, ratowników, policjantów, aktorów i kaskaderów i generalnie żyję z motocykli, to raz na jakiś czas, raz na rok, raz na dwa lata biorę udział w zajęciach w Ośrodku Doskonałej Techniki Jazdy, gdzie nie będę ukrywał, my się z kolegami spotykamy towarzysko, ale w atmosferze bardzo pożyteczne, bo my spędzamy dzień, dwa na płycie poślizgowej, dzień, dwa na torze, gdzie pokonujemy różne zakręty. Na przykład badamy, jaki tor jazdy daje mniejsze spalanie, albo jaki sposób jeżdżenia po torze, który symuluje zapętlony fragment górskiej serpentyny, daje mniejsze zużycie opon. To się może wydać absurdalne, ale potem się to przekłada na to, że człowiek jeździ wolniej, spokojniej, płynniej.
I też może trochę taniej.
Trochę taniej, bo jest niższe spalanie, rzadziej się zmienia opony, rzadziej się zmienia klocki hamulcowe, mniej się pyli do atmosfery. Więc drodzy Państwo, to żaden dyshonor, żadna ujma, żadne obniżanie korony, iść sobie do ośrodka doskonalej techniki jazdy i na przykład zrobić taki audyt. Czy dobrze siedzę za kierownicą? Większość kierowców źle siedzi za kierownicą. Niestety muszę przyznać, że statystycznie więcej kobiet źle siedzi, siedzi za blisko. Przy tym samym wzroście co mężczyzna, kobieta ma antropometrycznie dłuższe nogi. Dlaczego większość kobiet o dłuższych nogach niż ja siedzi za blisko kierownicy i ma kolana pod deską bezpośrednio, blisko stacyjki, kierownicę blisko klatki piersiowej, to nie jest wygodne. Panowie z kolei popełnią inne błędy. Nadmiernie przechylają do tyłu oparcie fotela, się na rozłożonym fotelu. Mój Boże, to ani wygodne, ani zdrowe, ani skuteczne w sytuacji podbramkowej, gdzie trzeba gwałtownie ominąć przeszkodę i móc skutecznie pracować na kierownicy obydwiema rękami. Pani, czyli czy dobrze siedzę, czy dobrze ustawiam kierownicę, czy dobrze zapinam pasy, czy prawidłowo
hamuję? Zagłówek jest dobrze ustawiony.
Och, pani redaktor, bardzo ważną rzecz pani przypomniała, zagłówek. Kolejna sprawa, robię audyt, czy prawidłowo hamuję awaryjnie. Bo hamowanie planowe, gdzie widzimy z daleka, że się światła zmieniają, że będzie czerwone, że pieszy dochodzi do przejścia, no to żadna filozofia. Hamujemy, w ostatniej fazie wciskamy sprzęgło, zmieniamy z biegu, na którym byliśmy, na bieg pierwszy, jesteśmy gotowi do ruszenia, jedziemy. Ale hamowanie awaryjne, które ma nam dać możliwie krótką drogę zatrzymania, wielokrotnie jest przez kierowców w stacji podbramkowej źle wykonywane. Wciskają najpierw sprzęgło, potem hamulec. Mój Boże, toż to zbrodnia, nie ma powodu, żeby opóźniać użycie hamulca. Przerywają hamowanie, gdy włączy się ABS i czują pulsację pedału hamulca. Wciskają hamulec, a zapominają, żeby dołożyć sprzęgło, aby odłączyć wirujące masy zamachowe silnika od kół, bo wydłuża to drogę zatrzymania. Czy prawidłowo operuję rękami na kierownicy, dłońmi, gdy omijam przeszkodę? Taki audyt warto sobie zrobić. To nie kosztuje wiele, a potem się okaże, że nas mniej plecy bolą w długiej trasie, auto mniej pali, a gdy ktoś tam zajdzie drogę, hamujemy lepiej.
Czy są jakieś takie wyznaczniki, które można powiedzieć, że jak sobie na takiego kierowcę patrzymy, to jest taki dobry kierowca?
Ja lubię patrzeć na kierowców, którzy są płynnie, spokojnie, zawczasu włączają kierunkowskazy, nie żałują tych kierunkowskazów, którzy dostrzegają pieszego, który się zbliża do przejścia, którzy wypatrują rowerzystów i hulajnogistów przed przejściem. Lubię widzieć takich kierowców. Kochani, my nie musimy znać nawet za grosz techniki sportowej, ona jest nikomu do szczęścia niepotrzebna. My posługując się samochodem w ruchu drogowym, mamy jeździć płynnie, bezpiecznie, mamy przewidywać rozwój wydarzeń, wypatrywać znaków drogowych. Czasami to nawet człowiek się zdziwi, że znaki są niefortunnie postawione, ale jeżeli my to dostrzegamy, to nasza uwaga wzmaga się, bo mamy taką myśl w tyle głowy, że inni kierujący mogą nie dostrzec źle ustawionych znaków i dopiero będzie kłopot i konflikt. Więc kochani, lubię widzieć, jak kierowcy jeżdżą spokojnie, płynnie i przewidywalnie, ustępują temu, komu trzeba ustąpić i potrafią pomyśleć za innego, kto robi głupstwo i dzięki temu nie dochodzi do wypadków. My nie popełniajmy głupstw, ale też uważajmy na innych, którzy takie głupstwa czasem mogą popełniać.
Jakie wskazówki dać temu młodemu człowiekowi, którego mamy gdzieś tam w domu i zaczyna swoją przygodę motoryzacyjną? Jak go wprowadzić na ten rynek i do tego świata?
Powiem brutalnie, pokazać mu parę zdjęć, filmików, jak ludzie się zabijają. To może zabrzmieć nieprawdopodobnie, ale najlepiej na psychikę człowieka działa pokazanie, jak łatwo ludzie giną, jak łatwo zostają kalekami, jak łatwo przez głupotę tracą zdrowie, lądują na wózkach, a wystarczyło jechać wolniej, wystarczyło nie zajmować się głupotami na drodze publicznej. Może brzmi to kuriozalnie, ale to mówię ja, ojciec dwóch córek, na wyobraźnię młodego człowieka może zadziałać tylko drastyczny przypływ bodźców wizualnych i uświadomienie, że bardzo łatwo o wypadek. Motorowery są dla ludzi, motocykle dla ludzi, tak samo jak i kłady, i samochody, i w pewnych okolicznościach alkohol, ale my się musimy tym posługiwać rozważnie, mądrze, to wtedy nie będzie wypadków.